sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 13 dzień czerwca, a na antenie Polskiego Radia Poznań kolejne spotkanie z muzyką i sportem w audycji W Sportowym Rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski, a Państwu sprzed mikrofonów kłaniają się
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście połączenia na żywo ze Stadionem Golęcińskim, bo tam dzisiaj lekkoatletyczny meeting Poznań Athletics 2021. Będzie oczywiście także o zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020/2021. Rzecz jasna także o trwających piłkarskich mistrzostwach Europy na stadionach w 11 miastach całego kontynentu. Będziemy mówić także o koszykówce, o piłce ręcznej, o hokeju na trawie, będzie także o sporcie żużlowym. O ligowej piłce nożnej porozmawiamy po godzinie 19. Będzie także w naszej audycji wizyta na Torze Poznań, bo tam wyścigowe samochodowe mistrzostwa Polski. Zajrzymy do Wolsztyna na kajakarskie mistrzostwa Polski na długim dystansie. No i rzecz jasna, nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Jak mówiłem, niedziela 13 czerwca, 164 dzień roku. Najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie już teraz.
Anglia pokonała Chorwację 1-0 w pierwszym dzisiejszym spotkaniu piłkarskich mistrzostw Europy. Na stadionie Wembley w Londynie zwycięską bramkę zdobył w 57 minucie Raheem Sterling. To mecz grupy D. Dzisiaj zaplanowano jeszcze dwa spotkania grupy C. Od 18 Austria gra w Bukareszcie z Macedonią Północną. Na razie 0-0, a o 21:00 Holandia podejmować będzie w Amsterdamie Ukrainę. Polscy piłkarze swoje występy na Euro zainaugurują jutro. Biało-czerwoni w Petersburgu zmierzą się ze Słowacją. Nasza kadra przed wylotem przeszła dziś testy na obecność koronawirusa. Wszystkie dały wyniki negatywne. Początek jutrzejszego meczu o 18:00. Tymczasem stan duńskiego piłkarza Christiana Eriksena, który zasłabł w sobotnim meczu z Finlandią, jest stabilny, poinformowała jego Narodowa Federacja. Jak wykazały badania, zawodnik Interu Mediolan przeszedł zawał serca. Czekają go kolejne badania. Pozostajemy przy futbolu. Drużyny Radomiaka Radom i Brugbetu Termaliki Nieciecza wywalczyły bezpośredni awans do Ekstraklasy. Zdecydowała o tym ostatnia kolejka spotkań pierwszej ligi. Trzeciego Beniaminka wyłonią barażowe mecze z udziałem GKS-u Tychy, Arki Gdynia, Łódzkiego Klubu Sportowego i Górnika Łęczna. I ze świątek nie udało się wywalczyć drugiego w karierze tytułu wielkoszlemowego. Polska tenisistka i Amerykanka Bethany Matek-Sands w finale rywalizacji deblistek turnieju French Open przegrały dzisiaj z Czeszkami Barborą Krejczykową i Kateriną Siniakową 4-6 i 2-6. Trwa finałowy pojedynek turnieju singla mężczyzn, w którym Serb Novak Djokovic walczy z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Kasper Stuba zajął 6. pozycję, a Aleksandra Stach była 7. w konkurencji kanadyjkowych jedynek podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie górskim, które odbyły się w Pradze. Zwyciężali Czech Lukas Rohan oraz Australijka Jessica Fox. Broniąca tytułu reprezentacja Holandii wygrała w Amstelveen z ekipą Niemiec 2-0 w dzisiejszym finale Mistrzostw Europy hokeistek na trawie. Brązowy medal zdobyły Belgijki po zwycięstwie nad Hiszpanią 3-1. 19-letnia australijska pływaczka Kylie McHugh ustanowiła rekord świata na 100 metrów stylem grzbietowym. Podczas krajowych zawodów w Adelaide, będących eliminacjami olimpijskimi, uzyskała czas 57 sekund i 45 setnych. W kolejnym meczu półfinałowym fazy play-off konferencji zachodniej ligi NBA koszykarze Los Angeles Clippers pokonali zespół Utah Jazz 132-106. W rywalizacji do 4 zwycięstw jazzmeni prowadzą jednak 2-1. Maja Włoszczowska zajęła 17 miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim. W austriackim Leogang wygrała francuska Loana Lecomte. W wyścigu mężczyzn triumfował Szwajcar Matthias Flickiger. Z kolei reprezentant gospodarzy Tadej Pogacar wygrał kolarski wyścig dookoła Słowenii. Ostatni, liczący ponad 175 km etap, zakończył się zwycięstwem Niemca Phila Bauhausa. 4. pozycję w klasyfikacji generalnej imprezy wywalczył najlepszy z Polaków Rafał Majka. W zaległym meczu 5. kolejki żużlowej pierwszej ligi zespół Arget Malesy Ostrów Wielkopolski wygrał dzisiaj w Łodzi z Orłem 46-44. A na poznańskim Golęcinie od 16:30 trwa lekkoatletyczny meeting Poznań Athletics Grand Prix. Przekazujemy Państwu relacje z tego właśnie wydarzenia. Nie zabraknie ich również także w trakcie naszej audycji. Już za chwilę Grzegorz Hałasik.
Golęciński Stadion Meeting Poznań Athletics Grand Prix 2021. Grzegorz Hałasik, czy już są jakieś emocje? No bo już żyjemy w roku olimpijskim, liczymy na medale polskich lekkoatletów, także na młodzieży, którzy pewnie już swój konkurs rozpoczęli. Halo Grzegorz.
Rozpoczęli i nawet zakończyli to młociarze i młociarki. To łączony konkurs na zmianę. Rzucały panie, rzucali panowie. Jeśli chodzi o panie, to zwycięstwo Malwiny Kopron. 72 metry, 57 centymetrów w najlepszej próbie. Drugie miejsce dla zawodniczki AZS-u Poznań Joanny Fiodorow. 69 metrów, 71 centymetrów. Dzisiaj w konkursie rzutu młotem to było trochę jak na rybach. Więcej w sieci niż na trawie ten młot lądował. No i też te rzuty nie były dalekie. W przypadku Joanny Fiodorow tylko dwie mierzone próby, ale wczoraj mówiła mi na briefingu prasowym sympatyczna Fiedzia, że cały czas szuka techniki, że dochodzi do formy, że no ma zaległości w przygotowaniach i właściwie startami chce dojść do dyspozycji. Wśród mężczyzn nie latał daleko ten młot. Wojciech Nowicki zakładał, żeby w tym ciężkim tygodniu, bo miał dwa inne starty w tym tygodniu i to w Skandynawii, żeby chociaż 78 metrów rzucić i wygrał Wojciech Nowicki wynikiem 78-42, a na drugim miejscu Paweł Fajdek, 74 metry 28 centymetrów, czyli bez rewelacji, ale solidarnie wszyscy młodziarze, z którymi rozmawiałem, i Malwina Kopron, i Wojciech Nowicki, i Paweł Fajdek przede wszystkim, narzekali na koło, które jest tępe, nieprzygotowane, nie ma w nim w ogóle poślizgu i nie da się tutaj daleko rzucać, i wszyscy wyrażali nadzieję, że przez te niespełna dwa tygodnie, półtora tygodnia, jakie zostały do Mistrzostw Polski, które odbędą się na Golęcinie, coś uda się z tym kołem zrobić, bo te rzuty w Poznaniu dalekie nie będą i właściwie no, niczemu nie służą w kontekście przygotowań do tych najważniejszych imprez. Fajdek powiedział wprost, że on by się nawet dorzucił tutaj do wylania nowego betonu w tym kole, żeby tutaj te rzuty były lepsze. Przed nami teraz kolejne emocje związane z konkursem skoku o tyczce. Kończy się rozgrzewka tyczkarzy i tyczkarek. Jeśli chodzi o panie, no to na starcie Polki Wiktoria Kalita i Kamila Przybyła, ale taką gwiazdą będzie tutaj Białorusinka Irina Żuk, która 4,74 w tym sezonie skoczyła. No i trwa prezentacja panów, którzy też tutaj skoczą. Najlepsi panowie, oczywiście Sobera, Wojciechowski, Lisek, no i Renola Villeni, niedawny jeszcze rekordzista świata. Zobaczymy, jak wysoko będą w stanie skakać. Wszyscy myślą oczywiście o Igrzyskach Olimpijskich. Nawet pytając o Mistrzostwa Polski za półtora tygodnia, to Paweł Fajdek mi powiedział tak powoli, ale najważniejsze są jednak Igrzyska, Mistrzostwa Polski są gdzieś tam po drodze. No, ale nazwiska, które są na starcie, jeśli chodzi o skok o tyczce, w tym wypadku no, wskazują, że ta rywalizacja, no miejmy nadzieję, że na wysokim poziomie jednak będzie. Z takich ciekawostek sztafeta 10 razy 400 metrów, to amatorskie kluby biegacza się zebrały, no i poznańskie zwycięstwo, bo klub Maratończyk Poznań pod dowództwem doświadczonego biegacza i dziś już trenera Macieja Ucyka okazał się w tej amatorskiej sztafecie najlepszy. Do godziny 20, nawet trochę dłużej, emocje lekkoatletyczne dzisiaj na Golęcinie.
Uwaga! Mimo tempego koła liczymy także na olimpijskie medale również polskich lekkoatletów właśnie podczas Igrzysk Tokio 2020.
Choć te Igrzyska Olimpijskie, biorąc pod uwagę ostatnie miesiące i ostatni rok, na pewno dla nikogo nie będą łatwe.
Hasło Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020, choć odbywające się w 2021 roku, już powolutku zaczyna elektryzować się wszystkich sympatyków sportu, także w naszym kraju. Iwona Marcinkiewicz, Polski Komitet Olimpijski. Ta operacja tutaj, ta gorączka w Centrum Olimpijskim chyba też coraz większa.
Tak, już troszeczkę więcej mamy pracy. Przygotowujemy się do tych igrzysk. Teraz już jesteśmy pewni, że się odbędą. Naprawdę tym razem nie ma żadnego zagrożenia, że zostaną odwołane. Także przygotowujemy wszystko, żeby nasza reprezentacja bezpiecznie tam dotarła, wystartowała i wróciła do nas cała zdrowa i z wynikami sportowymi.
Jakie są te najnowsze wieści docierające ze stolicy Japonii? Jak mogą wyglądać te obostrzenia? Bo to nie będą zwykłe, zwyczajne igrzyska.
No nie, nie będą zwyczajne igrzyska, ale już przez ostatni rok jesteśmy przyzwyczajeni wszyscy do tych obostrzeń, a sportowcy szczególnie, bo wszystkie ważne zawody odbywały się pod tym znakiem obostrzeń covidowych. Igrzyska będą też takie. Organizatorzy chcą je przeprowadzić w bańce. Wszyscy będą testowani przed wylotem, na miejscu, żeby to było i dla zawodników, i osób współpracujących oraz wszystkich Japończyków jak najbezpieczniejsze wydarzenie.
Jak liczna może być ta cała polska reprezentacja olimpijska? Myślę o wszystkich, o trenerach, o zawodnikach, o ludziach pracujących w misji olimpijskiej. Dużo tych ludzi?
Samych sportowców będziemy mieć na pewno ponad 200. Czekamy jeszcze na ostatnie kwalifikacje, ale tak mniej więcej taką szacujemy liczebność reprezentacji. Na pewno trenerów, osób współpracujących, misji medycznej, ponad 100 osób, nawet 150 może, plus kilkanaście osób z misji. Te igrzyska też będą bardzo okrojone personalnie, także pojedzie naprawdę każda osoba bardzo przemyślana i naprawdę, która jest tam niezbędna. Nikogo dodatkowego na takie wyjazdy trochę turystyczne na pewno tym razem nie będzie mogło tam być.
Z opowieści tych, którzy już bywali na miejscu, by robić taką wizję lokalną i jak będą wyglądać warunki zakwaterowania?
Standardowo, jak na każdych igrzyskach. Oczywiście Japończycy możemy być spokojni, że dołożą wszelkich starań, żeby to było na dobrym poziomie i nie martwimy się zupełnie, że tam jakieś mogą być niedociągnięcia. Ale oczywiście, jak zwykle, w wiosce olimpijskiej warunki będą dosyć skromne, bo sportowcy w bardzo, bardzo dobrych warunkach nigdy na igrzyskach nie mieszkają, ale wszystko, co jest potrzebne, na miejscu będzie.
Za dużo okazji do zwiedzania Tokio nie będzie.
No niestety, tym razem turystyka w żadnej formie nie będzie dozwolona. Wszystko dla bezpieczeństwa Japończyków, no trzeba się z tym pogodzić, także no niestety wszyscy tam wyjeżdżający wiedzą już o tym, że nie będą mogli korzystać z żadnych atrakcji, nie będzie zwiedzania, nie będzie korzystania z restauracji, tylko i wyłącznie będzie się można poruszać transportem zagwarantowanym przez organizatora, mieszkać w wyznaczonych miejscach, sportowcy w wiosce olimpijskiej, część osób współpracujących poza wioską w wytyczonych hotelach i posiłki tylko w wiosce i w tych hotelach akredytowanych.
Jeżeli chodzi o te wyloty na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, kiedy ta cała operacja, jeśli chodzi konkretnie już o sportowców, się rozpocznie?
Pierwsze wyloty zaczynają się od 8 lipca, bo część sportowców jedzie trochę wcześniej na zgrupowania w Japonii. Dużą grupę mamy później 13-17 lipca i jeszcze kilka mniejszych grupek dla tych osób, które startują w drugiej części Igrzysk. Także tych wylotów 6 mamy łącznie przewidzianych dla naszej reprezentacji.
Oficjalna piosenka piłkarskich mistrzostw Europy, które powoli się rozkręcają. Dzisiaj kolejne spotkania, jedno już za nami. Anglia pokonała na stadionie Wembley w Londynie Chorwacji 1-0 od 18:00. W ramach spotkania grupy C Austria gra w Bukareszcie z Macedonią Północną i przed momentem Austriacy także objęli prowadzenie 1-0. O 21:00 Holandia podejmuje w Amsterdamie Ukrainę, ale dla polskich kibiców największe emocje zaczną się dopiero jutro.
Robert Błoński, przegląd sportowy. Polska reprezentacja nas najbardziej oczywiście interesuje. 14 czerwca pierwsze spotkanie z reprezentacją Słowacji w Sankt Petersburgu. Później w kolejności są Hiszpanie i Szwedzi. Jak oceniasz te szanse biało-czerwonych? Jesteś bardzo blisko tej kadry. Śledzisz te ruchy, śledzisz to, co dzieje się pod kątem medycznym.
Trzeba być zawsze optymistą. Dopóki nie będzie pierwszego kopnięcia, pierwszego meczu, to zawsze musimy wierzyć, że będzie dobrze. Ja mam troszkę takich wspomnień sprzed Euro 2016, kiedy kadra Adamana Wałki jechała w zupełnie nieznane do Francji. Nie było fanfaronady, jak przed mundialem w 2002 roku, kiedy Jerzy Engel mówił, że jedziemy po Mistrzostwo Świata. Tutaj był optymizm, ale taki urzędowy i bardzo stonowany. Jeszcze dwa mecze tam Polakom nie wyszły przed tym turniejem, bo była porażka z Holandią i remis z Litwą. Więc my jechaliśmy do Francji tylko po to, żeby jak najlepiej wypaść w pierwszym meczu, czyli z Irlandią Północną, bo historia wielkich turniejów pokazuje, że to jest absolutnie kluczowe i najważniejsze spotkanie. No, jaki początek, taki koniec, można powiedzieć. I rzeczywiście, tam w Nicei nam poszło, bo po raz pierwszy od 1974 roku, mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale Polska po raz pierwszy na wielkim turnieju wygrała na inaugurację. Potem nawet jak medal zdobywaliśmy w 1982 roku, to tego nie było. I tutaj poszło. Za tym był remis z Niemcami i wygrana z Ukrainą, kiedy już byliśmy pewni awansu. I co? I teraz jak się spojrzy na kalendarz, który mamy przy okazji Euro 2020, to pierwszy mecz jest tym teoretycznie najsłabszym zespołem, tak jak wtedy Irlandią Północną, tak teraz Słowacja, awans z baraży, znamy wielu piłkarzy z polskiej ekstraklasy, więc absolutnie rywal silny i mocny, ale w zasięgu naszych gwiazd. Potem Hiszpania, jeden z faworytów na ich terenie, czyli to te Niemcy sprzed 5 lat. No i na koniec Szwecja, czyli taka Ukraina, nawet te same żółto-niebieskie barwy, koszulki, więc oby ostatniego meczu grupowego przystępowali tak jak po dwóch spotkaniach we Francji. Z takim nastawieniem chciałbym, żeby pojechali polscy piłkarze, bo tu oczekiwań nie ma za dużych, nie ma mówienia o medalu, a szczytem jest powtórka tego, co było 5 lat temu, czyli te top 8, jak mówił Adam Nawałka. Pamiętamy, że wtedy o jeden rzut karny byliśmy od półfinału Mistrzostw Europy. Nie ma co daleko wybiegać poza pierwszy mecz, bo zwycięstwo to jest bilet do drugiej rundy i no taki scenariusz, jakbyśmy teraz 100 osób zapytali, to 98 osób pewnie by powiedziało, wygrywamy ze Słowacją, przegrywamy z Hiszpanią i ze Szwedami gramy o drugie miejsce w grupie. No taki jest najbardziej prawdopodobny, logiczny scenariusz, ale piłka nożna to nie jest gra logiczna, tylko to jest gra piękna, bo jest nieprzewidywalna, więc dlatego czekam na turniej z wielkim zniecierpliwieniem, bo Uważam, że mamy silną drużynę, silną reprezentację. Nie mamy piłkarzy wyczerpanych, nie mamy piłkarzy zmęczonych sezonem, ani też nie mamy rezerwowych, jak przed Mistrzostwami Świata w Rosji, gdzie większość jechała po nieudanych sezonach w swoich klubach i nieprzygotowana fizycznie. Zobaczymy, jak Paulo Sousa sobie poradzi, no bo on nigdy nie szykował zespołu do wielkiego turnieju. To też jest wielka niewiadoma. Natomiast to jest rozsądny trener i szkoleniowiec, no, o takim szerszym spojrzeniu, szerokich horyzontach, więc on, mam nadzieję, że wie, co robi.
Autopromocja.
Piłka w rytmie Euro.
Opinie, ciekawostki i prognozy.
Na antenie Radia Poznań.
Codziennie od 11 czerwca do 12 lipca.
Zapraszamy o godzinie 10.15.
Autopromocja.
Aż trudno przypominać takie zdania, które powielane są przy okazji wielkich imprez z udziałem polskiej reprezentacji, choć jeśli chodzi na przykład o Mistrzostwa Europy we Francji, było troszeczkę inaczej, było troszeczkę lepiej. Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Będzie rzeczywiście inaczej podczas tego dziwnego Euro rozgrywanego w wielu miejscach na całym kontynencie. Jak na tę polską grupę, na mecze ze Słowacją, Hiszpanią i Szwecją spogląda dziennikarz Głosu Wielkopolskiego Dawid Dobrasz.
No muszę przyznać, że jeszcze na zgrupowaniu w Opalenicy były takie głosy, że Euro 2016 się nie powtórzy, że to była wyjątkowa atmosfera, wyjątkowa grupa piłkarzy, która dotarła się no w odpowiednim momencie, i to też Kuba Kwiatkowski mówił nawet w rozmowach z nami, że ciężko będzie po prostu klimat tego, co się wydarzyło wtedy, powtórzyć. Teraz mamy to Euro w zupełnie innej formie. Były problemy na zgrupowaniu. Ciężko było w Opalenicy się przygotować odpowiednio do tego Euro, bo skład był cały czas praktycznie przetrzebiony. Ciężko było uzyskać pełnię na zgrupowaniu. Też trzeba pamiętać, że Paulo Sousa to nie jest doświadczony selekcjoner. Dla niego to jest w ogóle drugie zgrupowanie. Też musi się mierzyć z pewnymi nowymi rzeczami i trzeba sobie powiedzieć wprost, jeśli Polska nie wygra meczu ze Słowacją, to tak naprawdę możemy się powoli kolokwialnie mówiąc pakować. O tym mówił Grzegorz Krawiak, że jeśli na jednej z konferencji, jeśli wygramy pierwszy mecz ze Słowacją, tak samo jak było na Euro 2016, gdzie wygraliśmy z Irlandią Północną, to w drugim meczu tu znowu przyjdzie do starcia z najmocniejszym zespołem w tej grupy. Jeden z faworytów we Francji, mieliśmy się z Niemcami i wyszło to całkiem dobrze, remis 0-0. No ale tutaj już mamy Hiszpanów i to gramy jeszcze na ich terenie, w Sewilli, przy 40 stopniach najprawdopodobniej Celsjusza, gdzie Hiszpanie będą przygotować się na miejscu, a Polska musi dolecieć, więc absolutnie ten pierwszy mecz jest najważniejszy, żeby wygrać, bo to jedynie może dać wiarę piłkarzom Paulo Sousy, że do Hiszpanii nie jadą po najniższy wymiar kary, tylko po prostu po to, żeby powalczyć, bo to, tak jak odniosę się znowu do słów Grzegorza Krachowiaka, my możemy wtedy po pierwszym meczu walczyć z każdym, nawet z mistrzem świata, tak jak było to wtedy z Niemcami, tak teraz będzie to z Hiszpanią. Ja sobie nie wyobrażam innego wyniku niż zwycięstwa Słowacją. Jeśli to się nie odbędzie, pamiętam też mecze barażowe Słowaków, gdzie naprawdę no, rzutem na taśmę awansowali. Też trzeba brać pod uwagę, że jest tam kilku zawodników z ekstraklasy. Więcej jest ich w reprezentacji Słowacji nawet niż w reprezentacji Polski. I to już tak kibice mogą spojrzeć, że no, jeśli ta nasza ekstraklasa nie jest taka, Słowacy z niej powołują, no to my absolutnie musimy z tą Słowacją wygrać. No ale też trzeba pamiętać, że Słowacja przygotowuje się w Sankt Petersburgu, więc teoretycznie nie musi tyle latać podczas imprezy. Mają bazę na miejscu. My musieliśmy tam dolecieć do Sankt Petersburga i zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ, ale liczę na to, że zadecydują umiejętności piłkarskie, które nawet przy tych problemach kadry Paulo Sousy zdrowotnych, że Polska jakością ten mecz wygra. Mam wrażenie, że to może być skromne zwycięstwo 2-1.
O piłce nożnej jeszcze mówić będziemy na pewno w audycji w Sportowym Rytmie. Teraz na zegarze 27 minut po godzinie 18. Najbliższe minuty spędzimy w Ostrowie Wielkopolskim, ostatnio bardzo sportowym mieście, bo przecież mistrzowska koszykówka w męskim wydaniu, a ostatnio pojawiły się także informacje o tym, że może tam być także Superliga piłkarzy ręcznych. Tymi tematami się teraz zajmiemy. Zaczynamy od mistrzowskiej koszykówki, bo zaczęło się w Arget-Benz Ostrów Wielkopolski montowanie składu już na następny sezon. Posłuchamy prezesa zarządu tego klubu, Bartosza Karasińskiego, nowo pozyskanego do drużyny koszykarskiego gwiazdora Damiana Kuliga i panią prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beatę Klimek.
Chcemy zaprezentować ten nasz logotyp klubowy, w którym pojawia się ta mistrzowska gwiazdka, wymarzone, upragnione mistrzostwo Polski. No a dzisiaj będzie gość specjalny, obok pani prezydent. Za moment pojawi się zawodnik, który podpisał kontrakt z drużyną Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Damian Kulik, i to jest ta nasza bomba transferowa, to jest ten nasz najnowszy transfer. Damian Kulik dołączył już do nas. Witamy bardzo gorąco, Damian.
Dzień dobry.
W Ostrowie Wielkopolskim. Umowa roczna z Damianem Kuligiem, reprezentant Polski, mistrz Polski trzykrotny wicemistrz Polski, do tego brązowy medalista Mistrzostw Polski, wicemistrz Ligi Mistrzów, mnóstwo sukcesów na koncie Damiana, uczestnik Mistrzostw Świata, 8 miejsce polskiej kadry.
Bardzo się cieszę, że mogłem dołączyć do zespołu Mistrza Polski, który na pewno gwarantuje mi walkę o najwyższe cele, zarówno w polskiej lidze, czyli obrona tytułu mistrzowskiego, tak samo w pucharach europejskich. Ja jako zawodnik mam swoje ambicje i głód gry, żeby grać o jak najwyższe cele i cieszę się, że mogłem dołączyć do tej drużyny, z którą będzie mi dane wywalczenie jak największych sukcesów i mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny sezon i na samym końcu każdy z nas będzie szczęśliwy i będziemy mogli świętować tak samo, jak widać było, że cały Ostrów świętował po upragnionym pierwszym tytule mistrzowskim. Mam nadzieję, że po tym sezonie będzie tak samo. Mieszkam ze swoją rodziną już bardzo długo w Toruniu i chcieliśmy tam po prostu kontynuować swoją karierę, no ale jednak jestem zawodnikiem ambitnym i dalej mam duże chęci do tego, żeby walczyć i grać o jak najwyższe cele, dlatego postanowiłem, że przyda mi się taki, można powiedzieć, bodziec, jeśli chodzi o zmianę klubu i dołączenie do zespołu, który, no tak jak powiedziałem wcześniej, chce się bić o jak najwyższe cele, chce osiągać sukces i mi to odpowiada i mam nadzieję, że po tym sezonie będziemy mogli sobie też na spokojnie usiąść i powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tych wyników, co osiągnęliśmy. Dużo razy rozmawiałem z trenerem Igorem, zdradzi mi, jak chce wykorzystać mój potencjał, bo wiemy, że trener Igor jest takim trenerem, bardzo dobrym trenerem, który z każdego zawodnika potrafi wyciągnąć wszystko, co najlepsze. Do tego prowadzi drużynę twardą ręką, co widać na parkiecie i to mi odpowiada, ale szczegółów, jak mnie wykorzysta, to niestety nie mogę na razie zdradzić.
Już kontrakty w trakcie sezonu podpisali Jarosław Mokroz i podpisał ten kontrakt Kuba Garbacz. Jest Jimmy Florence, który ma umowę dwuletnią. Zaprezentowaliśmy kolejnego zawodnika z tej naszej złotej drużyny, Denzela Andersona, który zostaje cały sztab trenerski, Igor Milicic, Andrzej Urban, Artur Pacek, Łukasz Witczak.
Rzeczywiście jestem tutaj dzisiaj z Państwem dlatego, żeby po pierwsze powitać w Ostrowie Wielkopolskim, wspaniałym mieście, mieście mistrzowskim, mieście ze stali, świetnego zawodnika, pana Damiana Kuliga, którego do tej pory miałam okazję podziwiać przede wszystkim w meczach reprezentacji Polski. Zamierza związać się z Ostrowem Wielkopolskim, z naszą drużyną i bić się dla Ostrowa i dla tej drużyny o najwyższe sportowe cele. To jest dla mnie powód do ogromnej radości i do ogromnej satysfakcji.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Czy Wielkopolska będzie miała drugi klub w PGNiG Superlidze Piłkarzy Ręcznych? Jest na to duża szansa. Do energii MKS-u Kalisz może już w przyszłym sezonie dołączyć klub piłki ręcznej Ostrowia, która co prawda sportowo nie awansowała, natomiast jest duża szansa, że otrzyma dziką kartę i o taką dziką kartę walczy, między innymi ze Stalą Mielec. Prezes klubu z Ostrowa Wielkopolskiego, pan Paweł Staszak. Panie prezesie, pamiętam, jak już w zeszłym roku rozmawialiście, już wtedy mieliście, można powiedzieć, taką chrapkę na to, żeby zagrać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Teraz jest naprawdę realna szansa, że od przyszłego sezonu faktycznie w tej ekstraklasie zagracie.
No tak, już tak naprawdę Ostrów Wielkopolski od wielu lat czeka na tą upragnioną Superligę. W poprzednim sezonie była tam jakaś mała szansa, natomiast wydaje się, że teraz drzwi są bardziej otwarte dla nas. Z uwagi na to, że to Stal Mielec jest spadkowiczem, perturbacje ma oczywiście klub z Kwidzyna. Natomiast prawdopodobnie będzie tak, że i my, i klub z Mielca dostaniemy dziką kartę po prostu do licytacji. Natomiast oficjalnej wersji jeszcze nie ma. Czekamy na decyzję pewnie do połowy przyszłego tygodnia, na decyzję PGNiG Superligi. No i wtedy będzie jasne, czy to my, czy Stal Mielec. Natomiast my jesteśmy przygotowani. Jako jedyny klub pierwszoligowy rozpoczęliśmy proces licencyjny i dwa etapy tego procesu mamy już pozytywnie ukończone. Także jeżeli chodzi o kluby pierwszoligowe, no to jako jedyni mamy realne szanse na tam awansować. Mimo że, tak jak pan redaktor powiedział, nie mamy tego sportowego awansu w tym roku, ale byłaby to jakoś w jakiś sposób nagroda za poprzedni sezon.
Panie prezesie, nie da się ukryć, żeby grać się w PGNiG Superlidze Piłkarzy Ręcznych potrzeba pieniędzy. Wymóg licencyjny jest taki, że trzeba uzbierać 2 miliony złotych. To się uda w waszym wypadku uzbierać te 2 miliony?
Tak, jesteśmy, nie chciałbym tutaj wyprzedzać faktów, ale jesteśmy po rozmowach z władzami miasta, no, głównie z panią prezydent Beatą Klimek i mamy zapewnienie, że w momencie awansu do Superligi pomogą nam ten budżet zbudować i jestem dobrej myśli. Tutaj oczywiście zgodnie z licencją stworzyliśmy nowy podmiot, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, dokładnie o tej samej nazwie, czyli Klub Piłki Ręcznej Ostrowia Spółka z o.o. Ja jestem dobrej myśli osobiście. Od 1 lipca ten podmiot będzie odpowiedzialny za pierwszy zespół seniorski. I tak jak powiedziałem, mamy zapewnienie i pomoc od wielu lat, zresztą tutaj władz miasta i z góry za to dziękuję. Ja jestem dobrej myśli, żeby startujemy w tym najwyższej klasie rozrywkowej.
Uzbieranie budżetu to jedno, drugie to także uzbieranie odpowiedniej kadry sportowej, żeby w tej Superlidze powalczyć. No potrzeba będzie znacząco przebudować kadrę sportową, żeby móc nawiązać wyrównaną walkę z drużynami, które w tej Superlidze już grają. Czy już jakieś przemiarki rynkowe, rozeznanie robiliście, kto jest ewentualnie do wzięcia, kogo mielibyście szansę zakontraktować? Czy to na razie odkładacie jeszcze na czas, kiedy już będziecie mieli potwierdzenie, że tą dziką kartę dostaniecie?
To znaczy, ja powiem tak, no nie odkładamy nic, bo my już rozmowy tak naprawdę prowadzimy od grudnia z różnymi zawodnikami, bo ta perspektywa tej Superligi, ona cały czas jest i będzie i te rozmowy już tak naprawdę trwają. Faktycznie jest tak, że no nie wiemy, nie chcieliśmy, nie mogliśmy już kontraktować jakichś super fajnych zawodników z tego tytułu, że na pierwszą ligę my sobie sami radzimy. Natomiast do dziś tak naprawdę nie wiemy, czy będziemy w tej Superlidze. Natomiast rozmowy są. Wiadomo, że to okienko transferowe już nam ucieka coraz bardziej. Ci zawodnicy, którzy chcieli podpisać kontrakty, tak naprawdę no podpisali. Natomiast my jesteśmy dobrej myśli, mamy tam jakieś parę takich fajnych namiarów. I jak tylko się okaże, że dostaliśmy tą dziką kartę, to myślę, że te kontrakty podpiszemy i podamy to do publicznej wiadomości, kto zagra w nowym sezonie.
Gdzie gralibyście w Superlidze? Mówię o hali, o miejscu. Arena Ostrów, ona nasuwa się na myśl, że to by była taka naturalna lokalizacja?
No tak, tutaj władze miasta głównie pod piłkę ręczną seniorów i pod koszkówkę tą halę budowano i tak naprawdę póki co przez ten rok dzielimy z klubem Stal Ostrów tą salę na pół. Fajnie nam ta współpraca wychodzi i tylko to bierzemy pod uwagę. Także Arena Ostrów czeka na nas otworem.
Mamy nadzieję, że będą te emocje szczypiorniackie także pod kopułą Areny Ostrów Wielkopolski. W naszej audycji oczywiście już niebawem ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych. Mówić będziemy m.in. o rugby, hokeju na trawie, a także o sporcie żużlowym, ale mamy także kolejny meldunek z piłkarskiego Euro.
Zgadza się, bowiem w Bukareszcie w starciu Austrii z Macedonią Północną zmienił się znów rezultat. Macedończycy strzelili wyrównującą bramkę. Mamy w tej chwili remis 1-1. Nie sam Eurokibic żyje. Dzisiaj na naszej antenie też sporo o wydarzeniach ligowych, m.in. dobra informacja z Jarocina, gdzie w ramach 17. kolejki ekstraklasy rugbystów Beniaminek rozgrywek Sparta Jarocin pokonał Arkę Gdynia 18-13, prowadząc do przerwy 8-7. To drugie zwycięstwo Spartan w tych rozgrywkach. W pozostałych meczach tej kolejki Budowlani Lublin przegrali z Master Farmem Rugby Łódź 7-16. Orkan Sochaczew uległ Ogniu Sopot 34-17. Juwenia Kraków przegrała ze Skrą Warszawa 29-45. A Gdańska Lechia pokonała Pogoń Siedlce 33-29. I dobra informacja także dla sympatyków zespołu rugbystów Poznani Poznań, którzy w pierwszym spotkaniu play-off pierwszej ligi pokonali wysoko na własnym terenie AZS AWF Warszawa aż 99-0.
Teraz w naszej edycji już o ostatniej kolejce hokeiści na trawie i Superliga. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej. My wybraliśmy dla Państwa spotkanie mistrzów Polski Grunwaldu ze Startem Gniezno.
Przy promienistej bez niespodzianki Grunwald wygrywa ze Startem Gniezno 5-0. Mikołaj Gumny, strzelec dwóch bramek dla wojskowych. Rywale do pewnego momentu dzielnie się bronili, ale później coś się u nich posypało i już pewnie wygraliście ten mecz.
Myślę, że byśmy w pierwszej połówce troszeczkę lepiej wykorzystali swoje sytuacje, troszeczkę więcej spokoju i prawdopodobnie ten mecz by się szybciej otworzył. Co tu dużo mówić, my mamy doświadczoną drużynę, czekamy, aż w końcu po prostu nam się drużyna otwiera i wtedy sobie stwarzamy niebezpieczne sytuacje. Strzeliśmy po prostu więcej bramek w drugiej połowie, bardzo fajnie, 5-0. Przed finałem cieszy, ale to trzeba już wyrzucić, tak, to już jest przeszłość. Trzeba się skupić na finale, zwyciężyć finał i zdobyć mistrzostwo Polski.
Ta wysoka wygrana u was pewnie cieszy, bo odniesiona takim składem trochę mieszanym. Kłopoty kadrowe macie.
Oj, problemy kadrowe to jest mało powiedziane. Są ogromne problemy. Tutaj nie ma co ściemniać, dlatego cieszy nas każde zwycięstwo. Na pewno broni nie złożymy w finale. Będzie ciężko, ale ja jestem dobrej myśli. Myślę, że jak zagramy swoje 100%, to mamy na tyle jakości, tak czy tak, w zespole, że spokojnie tego mistrza Polski powinniśmy zdobyć.
W bramce zespołu gości dwoił i troił się w tym spotkaniu Marcin Trzaskowski. Kaskawka, wojskowych nie udało się zatrzymać, choć dosyć długo trzymaliście się dzisiaj.
Przyjechaliśmy tutaj z założeniem wygrać ten mecz, bo brakowało nam punktu do czwórki. No niestety nie udało się. Grunwald mimo swojego osłabienia pokazał doświadczenie i charakter, z którego słynie, i no niestety w czwartej czy w trzeciej kwarcie posypaliśmy się. Sami oddaliśmy dwie bramki praktycznie, którzy strzelili nam, i ustawiło to już mecz na 3-0.
Przy stanie 1-0 dla Grunwaldu mieliście rzut karny, niewykorzystane sytuacje. To był taki moment, w którym wydawało się, że jeszcze jesteście w stanie się przełamać w tym meczu.
No zabrakło. Ostatnio brakuje nam właśnie tego szczęścia w sytuacjach bramkowych. No niestety nie wygrywa się meczu, jak się nie strzela bramek.
Trener zespołu gości Jakub Stranc, przyjechaliście tutaj z konkretnym zadaniem. Wciąż mieliście jeszcze szansę na to, aby powalczyć o medal mistrzostw Polski, i do pewnego momentu było to jeszcze realne.
Ten mecz dzisiejszy był tak jak nasza cała runda wiosenna, czyli mała skuteczność, co od razu się przekłada na frustrację w całym zespole, bo mamy sytuację stuprocentową, wychodzimy na sam z bramkarzem, mamy rzut karny, mamy krótkie rogi i nie strzelamy z tego bramek, i to się nawarstwia taka frustracja w zespole, zdenerwowanie, wyzywanie, krzyczenie i tak dalej, i tak dalej.
Gdzieś tam nasłuchiwaliście rezultatów z Gąsławy, gdzie walczyła Warta Poznań, i ten wynik był też dla was na swój sposób ważny?
Tak, tak. Mieliśmy akurat live na ławce, wiedzieliśmy, że i tak już Warta wygrywała 3-1, także już jest, że tak powiem, brzydko pozamiatane, ale mieliśmy swoją możliwości, żeby wejść do tej czwórki, nie wykorzystaliśmy, bo w rundzie jesiennej zajmowaliśmy trzecie miejsce, teraz padliśmy na piąte, także swoje szanse mieliśmy na wiosnę, których nie wykorzystaliśmy.
Czyli można powiedzieć o niedosycie, podsumowując cały sezon w kontekście właśnie tej sytuacji?
No, patrząc po rundzie jesiennej na pewno, tak, z trzeciego miejsca spaść na piąte, natomiast cieszy mnie jako też trenera to, że ta gra w tak młodym składzie, bo naprawdę bardzo dużo juniorów jest, wygląda całkiem nieźle, stwarzamy sytuację, tylko jeszcze musimy mocno popracować nad skutecznością.
Przypomnijmy, w ostatniej kolejce Superligi Hokeistów Grunwald wygrał ze Startem Gniezno 5-0. W innych meczach tej kolejki LKS Rogowo uległ Akademikom z AWF-u Poznań 3-5, LKS Gąsawa przegrała z Wartą Poznań 1-3, a toruński Pomorzanin pokonała ZTC Politechnikę Poznańską 5-2. I wszystko już wiemy według regulaminu z tego sezonu. Dwie najlepsze drużyny spotkają się w jednym, jedynym meczu o złoty medal. Grunwald Poznań na własnym stadionie podejmować będzie Pomorzanina Toruń. Obrązowy medal z kolei zagrają AZS AWF Poznań oraz Poznańska Warta. Przypomnijmy, do Superligi awansowała Stella Gniezno, która zajmie miejsce zdegradowanego LKS-u Rogowo. Przedostatnia w tabeli Politechnika Poznańska zmierzy się w barażowym dwumeczu o miejsce w Superlidze z wicemistrzem pierwszej ligi, ekipą HKS-u Siemianowiczanki.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
Zmieniamy dyscyplinę. Dziewiąta kolejka żużlowej Ekstraligi, między innymi już w piątek mecz w Lesznie, gdzie mistrzowie kraju Fogo Unia podejmowali drużynę Włókniarza Częstochowa. To był dreszczowiec z happy endem, tak można streścić wydarzenia na Smoczyku. Unia podejmowała Włókniarza, zespół z Leszna po trzech porażkach z rzędu, by myśleć o playoffach, musiał wygrać. Z kolei drużyna spod Jasnej Góry przyjechała do Leszna rozpędzona 4 zwycięstwami z rzędu. Po zaciętym spotkaniu Unia wygrała 47-43. O zwycięstwie Byków zdecydował dopiero ostatni bieg. Kulisy przybliża Rafał Dobrowolski, rzecznik prasowy Fogo Unii Leszno.
Dawno nie przeżywaliśmy takiego ciężkiego spotkania na stadionie Smoczyka. Bardzo ciężko. Ten mecz był bardzo istotny w kontekście walki o fazę play-off i naprawdę z każdym biegiem szło to coraz mozolniej i Częstochowa bardzo dobrze dopasowała się do tego toru i cały czas odskakiwała. My gdzieś tam doskoczyliśmy po 10 wyścigu i otrzymaliśmy na szczęście to do końca zawodu i ostatni wyścig. Para Kołodziej Dory naprawdę a popis jazdy i wznieśli się ci zawodnicy na wyżyny swoich umiejętności i dali upragnione 3 punkty do ligowej tabeli. Na dziś skoczyliśmy ponownie do czwórki i można powiedzieć wielkie uff po tym meczu.
Ale niepokoi Piotr Pawlicki, który tak naprawdę ma wolny motocykl i nie zdobywa punktów.
Każdy widział, jak to wyglądało, i Piotr Pawlicki i Emil Sajfudinow również, poza tym ostatnim wyścigiem, który zwyciężył na trasie bardzo wolni. Ten moment startowy jeszcze jako tako był, ale trasa nie napawa na ten moment optymizmem, więc ci zawodnicy będą musieli przez te 2 tygodnie, gdzie jest teraz ta przerwa między 9. a 10. rundą PGE Ekstraligi, nadrobić zaległości, dojść do ładu z tymi silnikami, bo nie wygląda to dobrze, a mamy w perspektywie ważny wyjazd do Torunia i kolejny bardzo trudny mecz na początku lipca z Betar Spartą Wrocław.
Obaj zawodnicy mają kłopoty ze sprzętem?
Wydaje mi się, że tak, no bo widzieliśmy dzisiaj chyba bardziej swoim doświadczeniem i ambicją, czy Emil Sajfudinow z Mateuszem Świdnickim walczył i dowiózł ten 1 punkt, czy Piotr Pawlicki wywalczył te 2 oczka. To tak nawiasem mówiąc, widzimy teraz, ile znaczy w tym sporcie sprzęt i przygotowanie tego motocykla, bo jeżeli zawodnik chce, no to on potrafi jechać, ale też trzeba mieć czymś odepchnąć nad tym motocyklu. Gdzieś tam te doniesienia medialne są takie odnośnie problemów z tunerami, no pewnie coś jest na rzeczy, ale to zostawmy zostawmy spokojnie Emila, pewnie za chwilę gdzieś to będzie w tej przerwie ogarnięte. Również Piotr Pawlicki, też pewnie ta taśma na początku spotkania miała wpływ na to, jak wyglądał w perspektywie dalszej tego meczu. Spokojnie, to są zawodnicy, którzy nieraz przeżywali takie kryzysy, wychodzili z nich, więc spokojnie, dajmy spokój im. Tych meczów jeszcze zostało kilka do końca i potrzebujemy Piotra Mocnego na dalszą część sezonu.
A według ciebie juniorzy czynią kroczki postępu?
Wydaje mi się, że tak, bo już te zdobycze punktowe wyglądają lepiej. Gdzieś ta tabela na początku wyścigów juniorskich, czy w ogóle punktów juniorów, gdzie byliśmy na ostatnim miejscu, coś dygnęło. No Damian Ratajczyk miał bardzo dobre wejście do zespołu. 6 punktów w Gorzowie, dzisiaj 3 punkty w Lesznie. Ta jazda jest jego poprawna. Problem ma Kacper Pludra, który widać, że ten motocykl jest szybki, ale gdzieś te błędy na trasie popełnia, więc z pewnością poprawi to. Być może już na następnych meczach będzie lepiej, ale musimy przyszykować się na to, że również pary juniorskie drużyn przeciwników będą naprawdę ciężkie do pokonania.
Juniorom brakuje jeszcze objeżdżenia, doświadczenia ekstraligowego.
Wydaje mi się, że tak. Takie mecze jak dzisiaj w PGE Ekstralidze są potrzebne tym zawodnikom jak największa ilość startów, bo to na pewno nie są takie zawody jak zawody młodzieżowe.
Takie wyszarpane zwycięstwo może budować, zbudować drużynę?
Oczywiście, że może zbudować i miejmy nadzieję, że tak będzie, ale jednak trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że trzeba cały czas pracować, bo nie jest tak, jak być powinno i wszystko to jest takie na razie na granicy tej górnej czwórki, więc trzeba naprawdę wszystkie ręce na pokład położyć i doprowadzić w pierwszej kolejności porządki w kwestiach silnikowych.
Zwycięstwo leszczyńskich Byków w ważnym spotkaniu z Włókniarzem Częstochowa. Jeśli chodzi o inne mecze w Ekstralidze.
Apator Toruń przegrał z Betardem Spartą Wrocław 36-54. Odwołane dzisiejsze spotkanie Motoru Lublin ze Stalą Gorzów z powodu złych warunków atmosferycznych, a kwadrans po 19 rozpocznie się starcie GKM-u Grudziądz z Falubazem Zielona Góra. A opinie po spotkaniu w Lesznie zbierał Jacek Marciniak.
Dziękujemy Jacku, a my teraz przenosimy się na tory żużlowej pierwszej ligi. Dzisiaj bardzo ważne zwycięstwo w kontekście ewentualnego awansu do fazy play-off. RGT Malesy Ostrów Wielkopolski. Ta ekipa pokonała na wyjeździe łódzkiego Orła 46-44. Kapitalnie jeździł w drużynie ostrowskiej Grzegorz Walasek. Zdobył 13 punktów plus 2 bonusy. 12 punktów przybiózł do mety Tomasz Gapiński plus także 2 bonusy. Jeśli chodzi o tabelę pierwszej ligi, bo odwołane między innymi spotkanie na torze stadionu przysportowej w Bydgoszczy tamtejszej drużyny Polonii z ekipą Aforti Startu Gniezno. No to sobie zerkamy. Po 8 rozegranych meczach Wilki Krosno są liderem tabeli, mają 16 punktów. Brawo dla RGT Malesy Ostrów, bo też 8 meczów odjechanych, jak to się żargonowo określa, punktów 13 i druga lokata. Aforti Start Gniezno ma 7 odbytych meczów, 6 punktów tylko na koncie Gnieźnian, ale jeszcze pewnie nie rezygnują z walki o fazę play-off. Gnieźnianie zresztą przez ekspertów zwykle nie są doceniani. Posłuchajmy, co myśli o tym doświadczony rajder czerwono-czarnych Mirosław Jabłoński.
Tak naprawdę od kiedy byłem tutaj, od 2017 roku, kiedy przyszedłem do drugiej ligi, do Startu Gniezno i miałem za zadanie pomóc w walce, wywalczyć awans, no to od zawsze, potem w pierwszej lidze jesteśmy skazywani na niższe tabeli i do tej pory zawsze na przekór tym wszystkim pokazywaliśmy, że stać nas na wiele i wierzę, że w tym roku będzie tak samo. Tak wyrównanej pierwszej ligi jeszcze w historii nie było. Nie ma drużyny, która nie wspominałaby o tym, że chce awansować do playoffów, czy nawet walczyć o Ekstraligę, więc nie da się ukryć, że będzie to trudny sezon, piekielnie trudna liga i każdy mecz będzie szedł na noże i na żyletki, żeby zdobyć dwa duże punkty dla siebie, bo każdy, moim zdaniem, pojedynczy wyścig może zadecydować o tym, kto znajdzie się w ostateczności w playoffach.
A skład ekipy gnieźnieńskiej w tym sezonie 2021?
Wszystko tutaj jest na plus. W otoczeniu wszystko zmienia się ku dobremu. Miejmy nadzieję, że atmosfera w drużynie będzie równie dobra i tym takim monolitem, z którym Gniezno wygrywało tak naprawdę, tym takim zgraniem, pomaganiem sobie, tym samym będziemy w stanie utrzeć nosa niejednemu faworytowi.
Sądzisz, że ten polski sport żużlowy, jeśli chodzi o profesjonalizację i o Speedway Ekstraligę i o E-Winner, pierwszą ligę idzie w dobrym kierunku?
To jest machina, która stoi na wielu nogach. Można by o każdej z tych nóg rozmawiać. Na pewno światowy Speedway Polską stoi, a polski Speedway dzięki telewizji. No, sumy to już są naprawdę z górnej półki i takie zastrzyki gotówkowe, finansowe pozwolą na pewno podnosić poziom i to nie tylko poziom Ekstraligi, ale właśnie miejmy nadzieję, że Ekstraliga też zadba o zaplecze, czyli pierwszą ligę, bo moim zdaniem nie może być mocnej Ekstraligi bez mocnego zaplecza.
Trzymamy kciuki za żużlowców Startu Gniezdo. Na razie nie jest znany jeszcze termin tego dzisiejszego odwołanego spotkania w Bydgoszczy właśnie ze Startem.
Meldunek z piłkarskiego Euro. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania w Bukareszcie w grupie C. Austria gra z Macedonią Północną i na razie w tym spotkaniu jest remis 1-1.
Tyle na razie o futbolu. Wracamy do sportów motorowych i przenosimy się na Tor Poznań, gdzie sporo emocji było podczas trzech ostatnich dni.
Taki duch tęsknoty unosił się nad Torem Poznań, bo dawno nie było w takiej obsadzie z tyloma kibicami wyścigów samochodowych. Aż tu wreszcie ta premierowa runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski nadeszła. Dyrektor Sebastian Urbaniak.
Radość wielka, bo po dużej ciężkiej pracy mamy też zupełnie nowy tor. Mamy bardzo dużo nowych nowości, jeżeli chodzi o nasze organizacyjne rzeczy. Nowe podium, nowe miejsce do spożywania posiłków, a co najważniejsze, nowe centrum kierowania wyścigiem, w którym mamy 69 kamer, klasa światowa, jeżeli chodzi o monitorowanie tego, co się dzieje na torze. No i dodatkowo to, że mamy chyba największą imprezę od długo dawna, ponieważ nasi zawodnicy nie zawiedli, czyli w USMP mamy ponad 120 zgłoszonych załóg i mamy też naszych kolegów ze strefy, czyli CES, Central Europe Zone, i startują naprawdę fantastyczne samochody. Równo walczymy razem z nimi i mamy, myślę, rekordową frekwencję, jeżeli to prawie 200 załóg. Fantastyczny samochód z podziałem na GT3, GT4, mamy TCR-y, mamy fantastyczną grupę Clio, która też została ukraszona tutaj przez Swifta. Także oprócz tego, że bardzo dużo nam się zmieniło, przepracowaliśmy tego COVID-a. Wielkie zwycięstwo i to widać tutaj i frekwencją dla zawodników, i to, że wszyscy chyba czują się teraz dużo swobodniej i dużo milej nam się pracuje właśnie na takich narzędziach, w takiej atmosferze i w takim miejscu jak teraz.
Sporo pan powiedział i całkiem słusznie, bo warto zobaczyć to. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania toru Poznań, o tych nowościach infrastrukturalnych. A jeśli chodzi o te nowości a propos ścigania, też pojawiły się następne puchary na przykład.
Tak, mamy zaczątek fajnych pucharów, czyli 500, taką klasyczną naszą tutaj już, którą widzimy na drogach, czyli Fiat 500 w odsłonie Super Trofeo. Mamy Mazda MX-5. Oprócz tego cały czas nasze miniaki, czyli w tej chwili EQ Master i Super S-Cup ze zmienioną nazwą, cały czas się rozszerza. Mamy też Toyotę i Puchar Toyoty i S-Cup, który jest też chyba najstarszym naszym tutaj z pucharów markowych, które się z nami ściga. Czyli tych pucharów jest dość dużo. Za chwilę nam ręki zabraknie, żeby ich mieć. Rozwijają się oczywiście, liczymy na więcej, żeby tych ad było około 10, żeby można było sformalizować, ustalić dla nich jakiś fajny regulamin, żeby nie trzeba było jeździć w tak klasycznej, narodowej klasie, tylko mieć swoje własne wyścigi, swój własny puchar.
Jednym z najbardziej uśmiechniętych uczestników pierwszej i drugiej rundy wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski na torze Poznań jest Tomasz Magdziarz, doskonale znany wszystkim menedżer piłkarski, ale jednocześnie pasjonat kierownicy. Tomek, i podobno była przesiadka. Do tej pory, jak rozmawialiśmy, to jeździłeś w markowym pucharze Renault z sukcesami, a teraz już maszyna?
No teraz troszkę szybszy samochód, tylnonapędowy, także uczymy się z nowego samochodu, ale cieszę się, że mogę startować w nowej klasie, w nowym pucharze, tutaj na poznańskim torze i nie tylko, również za granicą, także no cieszę się bardzo, że już teraz ta pandemia się skończyła, że możemy się tu spotkać, możemy się tutaj i pobawić, pościgać i że kibice mogą to oglądać.
Tomek, pochwal się tym samochodem i w jakiej klasie startujesz?
No tutaj w Polsce startuję w Porsche GT3 Cup i taką klasę też mamy tutaj, w takiej klasie się ścigamy. Za granicą startuję w BMW M2.
Jeżeli chodzi o takie cele, założenia?
Mam oczywiście świadomość tego, że zacząłem się ścigać późno i że bardzo późno zacząłem tą przygodę z motorsportem, ale bardzo mocno się wkręciłem. To jest taka trochę odskocznia od jednak ciężkiej pracy i od tego, co robimy na co dzień. Tutaj się resetuję, mimo tej adrenalinki, tego dodatkowego stresu, ale to są piękne dni, w których ja się niby męczę, a tak naprawdę odpoczywam, więc fajnie. I mówię, i to bardzo cieszy ten moment, który można tutaj spędzić.
Chcesz być trzeci, drugi czy pierwszy?
Chcę powalczyć o jak najwyższe cele. Czasówkę w klasie udało się wygrać w piątek i dzisiaj. Czy się uda wyjść i skończyć na pierwszym miejscu? Zobaczymy.